Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
Gdański już po konferencji InfoShare. Jakie wartości dodane z takich imprez? Czy ta ostatnia konferencja otworzy nową, lepszą perspektywę przed pomorskimi startupami? Pociągiem do Chorwacji za niespełna 200 zł, na ile ta opcja wygra z samochodem i samolotem, a przy okazji czy uda się nam zawalczyć o turystów z tamtego regionu? A w Polsce mogą powstać dwie fabryki samochodów elektrycznych. Na razie mamy przykład Izery. Nieudanej inwestycji. Jakie szanse, że kolejny pomysł uda się zrealizować? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
A w studiu dziś goście Ewa Navarro-Mora, dyrektor zarządzająca Swarovski Global Business Service, Marek Krzykowski, menadżer AK Construction, Radosław Wika, dyrektor Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Dzień dobry.
Dzień dobry. Szanowni,
dzień dobry.
Gdański już po konferencji InfoShare, główną nagrodę konkursu Startup Contest 2020, przepraszam, 1000 euro otrzymał startup z Włoch. Zresztą pierwsze trzy nagrody wygrali Włosi, Niemcy, Włosi w takiej kolejności. Była też pierwsza edycja konkursu dla startupów z Gdańska. Tu nagrody pieniężne w złotych niższe, 20 i 10 tysięcy złotych, a w konferencji wzięło udział ponad 6 tysięcy uczestników. Było też ponad 150 prelegentów. Ostatnio sporo rozmawiamy na temat pomorskiego świata startupów. No i pierwsze pytanie do pana dyrektora Radosława Wiki. Czy jest szansa, że coś się zmieni na lepsze w pomorskim świecie startupowym, bo na tej konferencji miały zapaść też, czy być ogłoszone ważne decyzje?
InfoShare się zakończył. Jest to konferencja związana ze startupami, nowymi technologiami i faktycznie jeszcze dla przypomnienia powiem, że po raz pierwszy był konkurs dla trójmiejskich startupów. Wygrała firma, która zajmuje się sztuczną inteligencją, jeżeli chodzi o wykorzystanie zasobów budynkowych, optymalizacji architektury. I ten startup ma siedzibę w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym, więc bardzo im gratuluję, się cieszę, że są firmy, które dotykają tej tematyki, która jest aktualnie najbardziej gorącym tematem technologicznym na świecie. Wracając do decyzji, które zapadły. Mieliśmy też spotkanie podczas konferencji środowiska startupowego trójmiejskiego, gdzie za zamkniętymi drzwiami rozmawialiśmy o wyzwaniach i o przyszłości. Byli przedstawiciele funduszy inwestycyjnych, to jest bardzo ważne, przedsiębiorstw, biznesu prywatnego, instytucje otoczenia biznesu, nasze parki naukowo-technologiczne, inkubatory, przedstawiciele miast Gdańska, Gdyni, przemysłu morskiego, portów, strefa ekonomiczna oczywiście oraz Invest Gda i instytucje, które wspierają szeroko rozumiany rozwój przedsiębiorczości. I tam porozmawialiśmy sobie za zamkniętymi drzwiami, jak to wygląda, jakie jest miejsce naszego ekosystemu już w całości. I wyszło nam na to, że no, jesteśmy w miejscu, w którym musimy gonić. Musimy gonić nasze kraje w Polsce, czyli oczywiście Warszawę, Wrocław i Kraków. I do tego wymagana jest współpraca. Konsensualnie, jako wszystkie instytucje, stwierdziliśmy, że należy zmapować wyzwanie. Jesteśmy już na końcówce opracowania wewnętrznego raportu, gdzie pokazaliśmy i jakby wytłuszczyliśmy obszary, gdzie jesteśmy dobrzy, gdzie są te mocne strony, gdzie są nasze słabości. Myślę, że ten raport już powstanie do końca w ciągu 2-3 tygodni. To będzie taki nasz wewnętrzny dokument. I na podstawie tego też wyklarowały się osoby chętne do tego, żeby stworzyć strategię funkcjonowania naszego ekosystemu startupowego z perspektywą 2025-2030, gdzie są osoby, które mają doświadczenie, które chcą to zrobić. Tutaj będą to prowadziły osoby ze świata biznesu przy udziale instytucji publicznych, tak żeby to było spójne, żeby każda z instytucji wiedziała, co ma robić, żeby był jeden rozpoznawalny brand, który będzie marką samą sobie. Czy to będzie brand trójmiejski, czy całego Pomorza, to jeszcze jest kwestia decyzji. Raczej chyba będzie to całego Pomorza, żeby stymulować regiony, mniejsze miasta i większe. Ale potrzebujemy tego. W końcu dorośliśmy do tego, żeby wszyscy się spotkać, usiąść i powiedzieć tak, jako instytucje pojedyncze robimy bardzo ciekawe rzeczy, ale to są małe tematy. Gdzieś, które mają oddźwięk regionalny, a jeżeli chcemy wyjść na kraj, to musimy połączyć siły. No i taka jest energia, jest do tego konsensus. Myślę, że do końca roku zbudujemy strategię, jesteśmy po rozmowach, też znajdzie się na to finansowanie, są takie zapewnienia, więc myślę, że to było bardzo potrzebne. I jest to światełko w tunelu, tak, chcemy, widzimy wyzwania i chcemy tutaj jako region być w tej ekstraklasie.
A na ile takie połączenie sił państwa zdaniem jest w stanie ruszyć tutaj sprawę z kopyta do przodu, bo zresztą też z panem dyrektorem Wiką rozmawialiśmy w tym studio, że jakiś czas temu, jak się w ogóle pojawiły tematy związane ze startupami, to mieliśmy wrażenie, że ten nasz Gdańsk, tutaj to środowisko rozkwitnie. Do tego zaczęły być organizowane właśnie pierwsze takie tutaj w Europie Środkowej konferencje typu Info. I tak naprawdę ja długo żyłam w przekonaniu, że my się rozwijamy fantastycznie, dopóki nie zaczęły do mnie docierać właśnie pewnego rodzaju opracowania, z których wynikało, że Gdańsk nagle się zwinął pod tym względem. Więc na ile takie połączenie sił będzie w stanie pomóc?
Pozwolę sobie dodać, że bardzo cieszą mnie te wiadomości o planowanej współpracy i że faktycznie, to jest bardzo prosty rachunek. 2 + 2 równa się 5. W momencie, kiedy postanawiamy łączyć siły, to nie jest tylko tak, że to, co każdy z nas miał do tej pory, procentuje, tylko to jeszcze bardziej rośnie i pojawiają się zupełnie nowe możliwości. Tak działa wiele sektorów i są jeszcze sektory dookoła całego tego rozwoju technologicznego, talentów technologicznych, talentów przedsiębiorczości, bo startupy kojarzą nam się bardzo często tylko z technologiami, ale to są po prostu przedsiębiorczy ludzie. I połączenie różnego rodzaju sektorów, zarówno sektora OZE, jak i sektora usług wspólnych, który mam przyjemność reprezentować, który zatrudnia tu 40 tysięcy talentów w Trójmieście. To nie jest mała kwota, nie jest mała ilość ludzi. I my chcemy zatrudniać ich jeszcze więcej, przyciągać też jeszcze więcej talentów do Gdańska, więc czy do całego Trójmiasta, do całego Pomorza. Więc naprawdę to połączenie sił może przynieść nam dobrą zmianę nie tylko w sektorze startupów, ale także w ogóle w sektorze technologii. Jakby nie było, AI jest tematem na tapecie i nie bez powodu nim jest. Jest nim również w sektorze usług wspólnych, bo my też próbujemy znaleźć rozwiązania, aby nasze centra stały się też takimi hubami, gdzie możemy dalej inwestować i rozwijać rozwiązania, które będą oparte na AI. Oczywiście również pod względem tego, że widzimy, jak zmienia się środowisko pracy przy użyciu takich narzędzi. Więc im więcej będzie się działo takich rzeczy u nas, im więcej będzie otwartości na współpracę i przedsiębiorczość, tym lepiej dla nas wszystkich. I InfoShare jest naprawdę konferencją na bardzo wysokim poziomie. Jest dużo speakerów międzynarodowych, są naprawdę świetne tematy poruszane i też to po prostu przyciąga uwagę, bo działanie startupów, trzeba to bardzo dobrze nagłaśniać, natomiast takie konferencje przyciągają tą uwagę i świetnie byłoby ich mieć jeszcze więcej. Przypominam, że w Gdyni niedługo manager IT, też, pamiętam, końcówka czerwca, ile dobrze pamiętam, także też coś się dzieje już w tym temacie, więc przyciągajmy, zwracajmy uwagę na Gdańsk. Wierzę głęboko, że mamy świetne uczelnie, świetne talenty, które na tych uczelniach są wyhodowane. Akademia Morska, Politechnika, Uniwersytet. Mamy naprawdę miejsce na to, żeby znaleźć się w czołówce.
Mm-hmm. Marek Krzykowski, potencjał mamy, tylko właśnie co dalej?
Mamy potencjał, mamy fantastyczne osiągnięcia i ta konferencja, która się odbyła, też jest czymś fantastycznym. Przy czym z mojego doświadczenia wynika często tak, że odbyły się fantastyczne konferencje, a potem zabrakło konsekwencji w realizacji tych rzeczy, które zostały na tej konferencji ustalone. Ta konferencja była bardzo duża. Jak mówimy o 6000 uczestnikach, mówimy o tylu prelegentach, to nie wszyscy te informacje, czyli pierwsza rzecz, jaka jest, po prostu wyjść z pełną informacją z tej konferencji, bo ja zawsze się boję ustaleń za zamkniętymi drzwiami. One czasami muszą być, tylko potem jak się wyjdzie za te zamknięte drzwi, trzeba działać. Oznajmić coś i działać, tak? A to, co mówimy o łączeniu sił, to nie jest warunek wystarczający, to jest warunek konieczny. Jeżeli tego nie zrobimy, to ten cały łańcuch, o którym mówimy, gdzieś się przerwie. A każdy przerwany łańcuch powoduje, że nie ma finalnego sukcesu. Także tutaj uważam, że jest fantastyczny początek, czyli już fantastyczne działania, ale bez konsekwencji i takiego zapału, tej energii, o której mówiliśmy, no, żebyśmy czegoś nie zgubili, bo niestety, ale to jest trochę jak ze sportem, że ktoś, kto bije swoje rekordy życiowe i czuje się fantastycznie, tylko że inni biją szybciej te rekordy. I to, co mówimy w tej chwili, kto otrzymał nagrody, że to były startupy czy z Włoch, czy z Niemiec, to znaczy tam coś też się takiego dzieje. Czyli nie możemy popaść w takie samozadowolenie, tylko po prostu przyjąć na siebie obowiązki, wziąć się do pracy i łączyć, bo to chyba jednak jest podstawowa rzecz, żeby wszyscy byli włączeni.
No właśnie, chciałam podpytać o wartości dodane z takich imprez, bo to też, co pan prezes mówił przed chwilą, o tym, że jest konferencja i się sporo opowiada, a potem, no właśnie, tak sobie nawet napisałam, Gdańsk był okrzyknięty na te dwa dni europejską stolicą wysokich technologii, no ale realnie stolicą opowiadania o tych wysokich technologiach, a my byśmy chcieli przejść do działania właśnie, więc jakie wartości są dodane z takich imprez, oprócz tego, że no, Polska czy Gdańska Pomorska Myśl Technologiczna spotka ludzi z zagranicy, którzy przyjrzą się ich pomysłom i je po prostu pomogą tym młodym ludziom, a potem kupią te technologie i dalej one nie będą nasze.
Na konferencji było jedno ciekawe wystąpienie, był to keynote speaker, jedno z wielu ciekawych, a najciekawsze dla mnie. Keynote speaker otwierał konferencję, był to Rafał Mądrzewski z ICEYE, prezes spółki technologicznej, która jest naszym jednorożcem. Produkuje satelity, co się wydawało niemożliwe, ma tworzyć konstelację dla Polski. Podpisał kontrakt z Ministerstwem Obrony Narodowej, wszystko jest w mediach. Wszystkim się wydawało, że to jest niemożliwe. Jak możemy konkurować ze Stanami Zjednoczonymi, jak możemy wyprzedzać ruchy, które są tworzone przez takie instytucje jak Europejska Agencja Kosmiczna, tak? Ten człowiek chciał swój biznes rozpocząć w Polsce, a mianowicie na Śląsku. Tam się odbiło drzwi od urzędników, nie chcieli mu dać na to pieniędzy. Bardzo ryzykowny biznes. Zainwestowały w to firmy, fundusze prywatne. Też spółkę zakładał w Finlandii, wspólnie jakby z polskimi korzeniami. Teraz to wszystko przynosi do Polski. Jak już ma pieniądze, jak już to ryzyko minęło, to wszyscy chcą się ogrzać. Ale bardzo dał dobrą energię i pokazał, że można. Potrzebujemy takich przykładów. Pokazał nam, że można marzyć i można robić rzeczy, o którym się ludziom nie śniło. I to jest taki przykład, który też daje pozytywne nastawienie. Musimy mieć tą odwagę i efekt skali, czyli połączyć te siły. No nie możemy robić na Pomorzu małych rzeczy. Każda instytucja nie może robić swojego brandu, tak? Bo to znika. Musimy mieć jeden wspólny brand, który będzie się nazywał Startup Trójmiasto, Startup Gdańsk, cokolwiek, tak? Żeby to było rozpoznawalne nie tylko tutaj w naszym środowisku, które jest dosyć hermetyczne, jest małe. My musimy z tym wyjść na Polskę i na Europę, tak? I pozyskiwać te pieniądze, pozyskiwać markę, przyciągać. Tam padły też bardzo ciekawe stwierdzenia. Powinniśmy rozwijać nasze startupy, potencjał naszych uczelni, to co tu mamy świetne, tak? To są zmapowane dobre strony, ale także ściągać z zagranicy, ściągać z Polski firmy, młodych ludzi, bo w Gdańsku się dobrze żyje. Ten brand też jest dosyć dobry, więc jesteśmy w stanie po pierwsze wytworzyć firmy, po drugie ściągać z różnych zakątków Polski, bo mamy przewagi. Mamy przewagi, jeżeli chodzi o położenie. Kolejny aspekt, wciągnąć w cały łańcuch wartości odbiorców technologii, firmy nasze z Pomorza, które będą w stanie płacić za te rozwiązania, testować, tworzyć ekosystem, żeby szły też za tym pieniądze, tak? Żeby pokazać, że są odbiorcy technologii. Także no to wszystko musi grać, tak? A żeby to grało, to musi być konsensus tych wszystkich instytucji, inaczej nie pójdziemy do przodu, tak?
Ale powiedział pan, użył dwóch słów, niemożliwe i biznes. Jeżeli będziemy uznawać, że coś jest niemożliwe, to nie bierzmy się za to, tak? Bo właśnie startupy mają rozbijać te rzeczy, które wydają się być niemożliwe. Sięgamy po coś, co jest w ogóle nowe.
Przełamują bariery.
Przełamują bariery, tak? Drugie, biznes. Jeżeli ktoś myśli o biznesie, że od razu biznes ma być pewny, to nie powinien być w biznesie. Biznes zawsze niesie ryzyko, mniejsze lub większe, tak? Im większe ryzyko, tym mogą być większe profity z tego tytułu, tak? Jest to coś, co, mówię, wymaga ludzi, którzy będą tych młodych czy innych wspierali, że coś, co jest niemożliwe dziś, jutro będzie możliwe, tak? I do tego właśnie musimy dążyć.
No słuchajcie, na przykład przykład. Wczoraj czytałem, że Booksy, nasz jeden z technologicznych spółek dosyć, dosyć dużych, wprowadza za chwilę płatności bez terminali sklepach. Tak. Czy nam się wydawało kiedyś, że to jest możliwe, że przecież terminale były standardem? Mamy teraz telefony komórkowe, też przełamuje jakieś tabu i to jest bardzo dobra technologia. Mi się wydaje, że przy szybkiej skalowalności może być kolejny nasz przykład, tak? Blik. Tak samo. To są technologie, które się rodzą w Polsce. I my takie firmy też powinniśmy ściągać na Pomorze, tak?
Mhm. Myślę, że fajną kampanią jest kampania Olgi Kozierowskiej We Did It in Poland, która bardzo dobrze reklamuje takie rozwiązania typu Blik, Booksy, Impost przecież. Rafałowi też wszyscy mówili, że co ty jesteś szalony, gdzie ludzie będą chodzić do jakichś paczkomatów. To się dzisiaj wszystko dzieje, to co nam się wydawało niemożliwe. I świetnym przykładem jest ta kampania i myślę, że Pomorze również zasługuje na taką kampanię. Ważną rzeczą jest ściąganie ludzi, fizycznie ludzi do Trójmiasta. Pracujemy też w dobie, gdzie wszystko dzieje się online, gdzie dużo rzeczy, gdzieś tam współpraca jest przez komputer. Na pewno wartością dodaną byłoby dla nas umożliwienie ściągania ludzi, aby chcieli mieszkać w Gdańsku. Ja też uważam, że Trójmiasto jest świetnym miejscem do życia. Sama jestem napływowa i to zdecydowanie potwierdzam. Najpiękniejszym, moim skromnym zdaniem. Natomiast nie jest nam łatwo ściągać talenty fizycznie do nas.
We did it in Pomerania. Fajnie brzmi. Może to brzmi jest super. Jakiś pomysł, naprawdę. Jeszcze na moment chciałam wrócić do satelitów i tutaj, o których wspominał też pan Wika, powiedzieć naszym słuchaczom, że są to wyjątkowe urządzenia. Chodzi o ten kontrakt z Ministerstwem Obrony Narodowej podpisany. Są to jedyne urządzenia na świecie, które pokazują Ziemię z kosmosu i szczegóły bez względu na jakiekolwiek zewnętrzne warunki, czy mgła, czy wichura, czy deszcze. Po prostu co trzeba zobaczyć, to będzie pokazane, będzie widoczne. Więc to jest naprawdę niesamowite. No i z drugiej strony też się zastanawiam, otoczenie biznesowe to jedno, tworzenie ekosystemu to drugie, ale jeszcze mamy większy problem, to są nasze przepisy gospodarcze. Czy one też nie przerażają ludzi, którzy chcieliby tworzyć, otwierać nowe firmy? Bo nie mówię tylko o młodych, bo są też tacy, którzy po 50 i nagle stwierdzą, że znaleźli pomysł na siebie, chcą otworzyć firmę, ale tego nie zrobią, bo jak zobaczą, przez jaki gąszcz przepisów muszą się przedrzeć, to skutecznie zniechęca. Na ile tutaj trzeba też dyskutować z rządzącymi, z tymi, którzy tworzą nasze prawo, że te młode, nowe firmy też potrzebują takiego prawa, które pozwolą im się rozwinąć i jakiejś zachęty, a nie, że oni się przerażają i rezygnują albo wyjeżdżają do Czech, gdzie jest prościej.
Młode firmy potrzebują dynamiki. Młode firmy nie mają 10 lat na rozpęd. Młode firmy dostają kapitał, i jest oczekiwanie, że ten kapitał zostanie pomnożony bardzo szybko. I bardzo często to tempo wzrostu, gdy ktoś nie jest na nie gotowy, jeżeli legislacja nie jest na nie gotowa, warunki gospodarcze nie są na nie gotowe, to się potrafią wykoleić. To jest racja, że do pewnego momentu fajnie by było trochę to wszystko poluzować, żeby był ten moment szybkiego wzrostu pierwszego był łatwiejszy, ten próg wejścia, żeby stał się prostszy. Później to wszystko już gdzieś tam się bardziej reguluje, już stają się te struktury bardziej administracyjne. Natomiast ten początek, jeżeli zabraknie tego paliwa na start, to faktycznie jak rakieta.
Ale te regulacje są fatalne, tak? Te regulacje są dla każdej firmy praktycznie takie same. A my mówimy o jak gdyby różnej materii, w której te firmy działają. Jeżeli właśnie nie zrobimy czegoś, co jest pod ochroną, co daje pewne preferencje. Oczywiście one muszą być czasowe. To jest coś takiego, że jasna sprawa, że jeżeli podejmuję się czegoś takiego, to muszę wiedzieć, do kiedy muszę się rozwinąć, kiedy wchodzę w te regulacje, które dotyczą wszystkich, a tego nie ma. Na dzień dzisiejszy świetny pomysł, który wymaga nakładów, a jeżeli nie ma zewnętrznego finansowania i to się zrobi jakieś oszczędności, jakiegoś kredytu, który zresztą bardzo trudno jest uzyskać, tak, to bardzo szybko można przestać działać.
No, płynność finansowa, płynność gotówkowa pomaga bądź zabija, ale myślę, że też moglibyśmy jeszcze się troszeczkę odpływamy, ale moglibyśmy się cofnąć jeszcze do edukacji w szkołach średnich nawet już. Ja jestem dumną absolwentką Politechniki, ale również jednej zagranicznej uczelni, gdzie studiowałam studia językowe. I tam miałam przedmiot przedsiębiorczość. Jak ja mogę rozwinąć biznes, jak go założyć, jak go prowadzić, skąd pozyskać finansowanie i jak je utrzymać. Myślę, że to jest też bardzo ważna edukacja na tym młodym jeszcze bardzo etapie edukacji od samego początku.
Ewa Navarro-Mora, Marek Krzykowski, Radosław Wika. Wracamy za chwilę.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
A już za moment porozmawiamy o połączeniu kolejowym z Warszawy do Rijeki w Chorwacji. Czy będą chętni i na ile będzie to lepsza propozycja wyjazdu do Chorwacji niż własnym samochodem czy samolotem? A także porozmawiamy między innymi o tym, że trwają prace nad programem najmu senioralnego. No i też jest pomysł powstania dwóch fabryk samochodów elektrycznych w naszym kraju. Nie wiem po Izerze, czy może to się udać, ale mówiliśmy tutaj, żeby próbować. Jeśli mamy przekonanie, że się uda, to żeby próbować, ale o tym wszystkim za chwilę.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
W studio goście, przypomnę, Ewa Navarro-Mora, Marek Krzykowski, Radosław Wika. I wracamy do dyskusji. 27 czerwca ruszy połączenie kolejowe z Warszawy do Rijeki w Chorwacji, które będzie obsługiwane przez PKP Intercity. Pociągi między stolicą Polski a chorwackim nadmorskim miastem będą kursowały 4 dni w tygodniu. Najtańszy bilet do Rijeki ma kosztować 193 zł. Założenie jest takie: obiad w Warszawie, a śniadanie nad Adriatykiem. Na ile ta opcja wygrywa z samochodem i samolotem, czy będą chętni na wyjazdy weekendowe, co państwo o tym sądzą? Bo ja najpierw usłyszałam z Polski do Rijeki i sobie myślę, ale fajnie, w Gdyni wsiadam w pociąg, wysiadam w Rijece. Guzik, prawda, no do Warszawy trzeba dojechać.
Do Warszawy trzeba dojechać.
Ewa Navarro-Mora.
To na pewno, no ta podróż ma zająć 19 godzin, więc ta wizja obiadu w Warszawie, śniadania nad Adriatykiem jest dość długa i nie wiem na ile wygodna, że tak powiem, bo zakłada, że się po drodze wyśpimy. Z tego co media raportują, faktycznie będą wagony sypialne, no ale nie tylko, podejrzewam, że sypialne z kolei tam niecałe 200 miejsc ma być w tym pociągu, 170, o ile dobrze kojarzę, no więc no, podejrzewam, że te sypialne szybko się rozejdą i to nie one będą za 200 zł. I jeżeli sobie to przemnożymy, jedziemy rodziną. Na pewno ta podróż jest wygodniejsza, bo nie musimy się skupiać na drodze, jest bezpieczniejsza na pewno. Czy jest bardziej atrakcyjna? 19 godzin pociągiem, samochodem 15 plus przerwy, można powiedzieć, że również 19. Tak przynajmniej pokazuje dzisiaj Google Maps. Czy to wygrywa w jakiś sposób? Nie wiem, co
tutaj,
z bagażami.
Tutaj jeszcze trzeba dodać, tutaj jeszcze trzeba dodać 150 zł za pendolin do Warszawy, jeżeli no chcesz jechać, lub ekspres. Kolejne pieniądze. Ja myślę, że możliwe, że jest na to rynek dla osób powiedzmy 50+, które wolą pojechać pociągiem. Myślę, że będzie zainteresowanie, jednak powszechnie łatwiej moim zdaniem dolecieć samolotem z Gdańska czy z Warszawy i dla młodych ludzi, tych, którzy podróżują w ten sposób samolotami, to nic nie zmieni.
Do Zadaru niecałe 2,5 godziny.
Tak, to nic nie zmieni i to jest, na pewno jest taniej i jest wygodniej. Jeżeli chodzi o przejęcie klientów, tych, którzy jeżdżą samochodami, to może część się zdecyduje. Ja też czasami lubię pojechać, wolę pojechać pociągiem, czy to do Warszawy, czy do Wrocławia, niż samochodem, bo czuję się bardziej wypoczęty, mogę coś zrobić. Jest to na pewno lepsza sytuacja dla kierowcy. Także no, zobaczmy, poczekamy, zobaczymy. Sam jestem ciekawy, jak to wyjdzie w praktyce.
Ja bym tego nie rozpatrywał pod kątem, kto wygra, czy wygra transport lotniczy, samochodowy, czy tym pociągiem. Jest to pewna alternatywa, tak? I uważam, że bardzo fajnie. Tym bardziej, że Warszawa ma nie takie warunki, czy wokół Warszawy nie są takie warunki, jak my tu mamy na Pomorzu, bo ja uważam, że nasze lotnisko funkcjonuje świetnie, ta sieć połączeń to praktycznie chyba skazuje ten pociąg na niebyt, jak to mówią ludzie z Pomorza, albo przynajmniej niewielkim udziale. Natomiast dla innych rejonów to może być bardzo ciekawe. I właśnie ta dla ludzi starszych, czy ludzi, którzy mają problemy z jazdą samochodem, czy nie chcą jeździć samochodem, nie wiem, musiałbym
nie
się
mogą
przejechać.
Latać ze względów zdrowotnych samolotem, bo też są takie osoby.
Tak, jeździliśmy samochodami i wiem, jak ta trasa wygląda. Ona jest bardzo ciekawa. Nie wiem, jak to wygląda z punktu widzenia pociągu. Pewnie przez Polskę i Czechy to jeszcze pojedzie za, jak to mówią, dnia, tak? Czyli będzie widno. Mm. A jak to będzie wyglądało nocą, no trudno powiedzieć. Myślę, że pierwsze miesiące na pewno będą atrakcyjne, ludzie będą chcieli sprawdzić, a potem to się okaże, to się przyjmie czy nie. To jest po prostu rozwiązanie, które fajnie, że jest, a co będzie z nim dalej, to myślę, to jest kwestia czasu.
Konsument pokaże na pewno. Tak. Pytanie, czy Chorwacja będzie nam dopłacać do tych biletów, bo byłoby na pewno to w ich interesie, jakby nie było. My tam zostawimy bardzo dużo pieniędzy, bo zakładamy, że jedziemy do Rijeki. No i co dalej? Chorwacja tak. To jest olbrzymi kraj, gdzie jest mnóstwo różnych ciekawych miejsc. No i pytanie, czy zakładane jest, że albo jak się zachowa konsument, czy on w tej Rijece zostanie, czy on wynajmie tam samochód.
A może wysiądzie po drodze na Słowenii, czy w Wiedniu na przykład.
Bardzo atrakcyjne miejsca tak. Również, więc pytanie, jak ten konsument się zachowa, ale ten konsument sam nam pokaże. On nam ureguluje rynek swoim wyborem, ponieważ alternatywa jest, to jest świetna alternatywa, tu w ogóle bez dwóch zdań. Na pewno promowanie kolei jest dla nas wszystkich lepsze, bezpieczniejsze, wygodniejsze, odpycha nam drogi, także odpycha nam samoloty, także to jest wszystko świetne. Natomiast no, my tutaj z Pomorza faktycznie, czy to jest konkurencyjne dla fanów kolei, na pewno atrakcyjne.
A myślą państwo, że uda nam się ściągnąć tutaj turystów z Chorwacji?
To jest ciekawe pytanie.
Znaczy ja znam kilku Chorwatów, którzy byli w Polsce, są zachwyceni, namawiali innych Chorwatów. Tak jak przez długie lata Czesi jeździli tylko na południe, a od kilku lat regularnie przyjeżdżają na nasze wybrzeże, na nasze plaże i są bardzo z tego zadowoleni. Przypuszczam, że może to być pewne otwarcie, a jak przyjadą i zobaczą, jak w Polsce jest fajnie, to będą przyjeżdżali. To nie są ogromne ilości, jak mówimy o tym pociągu, który wiecie, tam niecałe 200 osób, tak? To na pewno znajdzie się tylu Chorwatów, którzy będą chcieli przyjechać
do
Polski.
Bo zobaczą coś innego niż to, co dokładnie. Mają u siebie w kraju. Nie muszą nad nasze morze przyjeżdżać wcale, chociaż nasze morze ma przepiękne plaże i wygląda zupełnie inaczej.
No my zdecydowanie do Pomorskiego zapraszamy, prawda? Natomiast no to już jest wielkie pytanie do miast w Polsce, co one im chcą zaoferować, tak? Jaka jest ta oferta? Co, czego nie ma w Chorwacji, jest u nas? No o pogodzie nie będziemy dyskutować, natomiast o wszystkim innym...
Zapraszamy do oglądania sztormów nad Bałtyk.
Też, ale już kiedyś rozmawialiśmy tu w audycji nawet o podniesieniu promocji atrakcyjności regionu kaszubskiego. Tak, jaką my tutaj mamy kulturę, jakie mamy bogactwo, które odziedziczyliśmy faktycznie w tym regionie i jak możemy go wykorzystać gdzieś tam dalej. Czy mamy coś do zaoferowania? Na pewno. Kwestia tylko tego, czy my to faktycznie zareklamujemy w Chorwacji i okaże się, że w tym pociągu powrotnym do Polski będą również Chorwaci, a nie tylko Chorwaci, bo przecież Chorwacja graniczy również z innymi państwami, gdzie nie jest tak łatwo się dostać do Polski, więc możemy pomyśleć także o turystach z Bośni i Hercegowiny, możemy pomyśleć o turystach z Serbii, także mamy naprawdę, a tam jest zupełnie inaczej niż u nas, więc naprawdę mamy pole do popisu nie tylko na Chorwacji.
Chorwacja, jeżeli mówimy o pogodzie, to trafiłem w Chorwacji na taką pogodę, że chyba w Polsce nie trafiłem jeszcze, tak? Jak tak przychodzi bura i jesień, listopad, grudzień, to można naprawdę się bardzo zdziwić. Także nasze warunki pogodowe wcale nie są takie złe.
No po drodze tam mamy jeszcze Lublianę, mamy Wiedeń, Ostrawę, więc ciekawe to będzie doświadczenie, czy faktycznie te osoby z tych krajów się skuszą, żeby odwiedzić Polskę. Sprawdźmy to, tak? To jest chyba w czerwcu, na koniec czerwca to połączenie jest uruchomione, więc zobaczymy, jakie będą tego efekty. Zawsze przy takim otwarciu, to jest moim zdaniem próbne otwarcie tej linii i sprawdzenie, czy transport kolejowy jest w stanie konkurować z samochodami, bo to jest konkurencja. Nie mówię o samolotach, bo samoloty są bez konkurencji tutaj, jeżeli chodzi o tą trasę. To sprawdźmy to i na podstawie danych, twardych danych, zobaczmy, czy to się opłaca ekonomicznie. Jeżeli tak, to jest szansa, żeby otwierać takie linie i na inne trasy, tak?
Ale żeby zaczynały były trasy w Gdańsku.
Twarda weryfikacja biznesowa i zobaczymy, tak, po wakacjach.
To teraz zmieniamy temat, wracamy do technologii. Firmy mogą już składać wnioski o dofinansowanie czystej mobilności w ramach środków z KPO. Chodzi o prawie 5 miliardów złotych przeznaczonych na budowę w naszym kraju fabryk samochodów elektrycznych. No i w wyścigu po wsparcie stanęły dwie firmy. Jedna z nich to Electromobility Poland, która, przypomnijmy, Izerę miała wybudować. Zamiast Izery chce stworzyć w Jaworznie nowy hub technologiczny i europejską markę samochodów. O pieniądze stara się też Adaptive Motors Poland, spółka związana z polską firmą, która stworzyła elektrycznego Evana.pl i platformę dla elektrycznych samochodów dostawczych Eagle, o czym informuje Interia Business. No i właśnie w Polsce, więc mamy takie założenie, że mają powstać dwie fabryki samochodów elektrycznych. No ale patrząc na przykład Izery, która się nie ziściła, jakie szanse, że kolejny pomysł uda się zrealizować z jednej strony, a z drugiej strony, tu w przerwie nawet zaczęliśmy rozmawiać, Polacy bardzo pokochali chińskie auta i nawet jeśli Europa nie za bardzo chce, żeby chińskie auta weszły na jej rynki, to obywatele chcą bardzo i ściągają na różne sposoby. Zresztą też się pootwierały firmy, które sprzedają chińskie auta i one mają wzięcie. I co tu teraz z tym fantem? Czy to jest jak z motyką na księżyc, czy jednak warto próbować? Bo podobno myśl polska techniczna, jeśli chodzi o elektryczne dostawczaki, ma przyszłość. Ciężkie pytanie.
Ta cała inwestycja ma być, dopowiem, ma być zlokalizowana na Śląsku. Jak wiemy, na Śląsku jest przemysł motoryzacyjny rozwinięty, mamy fabryki, mamy poddostawców. I to jest miejsce, jedyne miejsce w Polsce, gdzie mamy naturalną zdolność wytworzenia takiego przemysłu. Są dwa czynniki. Pytanie. Pieniądze są z KPO, czyli finansowanie jest zapewnione. Cała infrastruktura i kultura organizacyjna i poddostawcy są na Śląsku. Wygląda to na bardzo ambitny pomysł. Praktyka z Izerą pokazuje, że to nie jest proste. Ja im kibicuję, trzeba mieć ambicje i plany, ale do tego też jest wymagane zaangażowanie państwa, zaangażowanie odpowiednich ludzi i poważne podejście do tematu, zrobienie takich naprawdę profesjonalnych biznesplanów, zatrudnienie ludzi, którzy się na tym znają, współpraca w regionie. My mamy na Pomorzu elektrownię atomową i wiatraki. Myślę, że to jest bezpieczniejszy biznes z perspektywy takiego ryzyka. A konkurowanie na rynku globalnym z samochodami, no nie jest łatwe, tak? Mamy chińską konkurencję, zalewa europejski rynek. Europejski automotyw jest w kryzysie.
Dużym.
To naprawdę trzeba poważnie przemyśleć, tak? Czy jest miejsce, żeby taki projekt w tym momencie ruszać? Nie wiem. No, do przemyślenia. Bardzo poważnego.
No na pewno konsumenci znowu, no, kto reguluje rynek? No, konsumenci go regulują i tutaj faktycznie rozmawialiśmy w przerwie właśnie o kryzysie europejskiego automotive, który nie oferuje nam nic nowego, który bazuje na starych historiach, na starych opowieściach, na starych potrzebach posiadania auta o niemieckiej marce, które ma świadczyć o naszym statusie. Natomiast ta atrakcyjność produktów już w tej chwili troszeczkę odchodzi od statusu, a bardziej skłania się ku innowacyjności. Więc tutaj upatrywałabym ewentualnie jakichś pozytywnych zmian, że faktycznie konsumenci będą chcieli czegoś innego, czegoś nowego, czegoś, czego jeszcze nie znają. I co dostają za świetną cenę. My jesteśmy dużo bardziej świadomi tego, ile wydajemy pieniędzy, w którym kierunku, jak chcemy gospodarować naszym budżetem. Trochę nas rzeczywistość do tego zmusiła, trochę nas tutaj przyprowadza do porządku, żebyśmy faktycznie zwracali na to uwagę, czy my dostajemy jakość, wartość dodaną w zamian za nasze środki. Więc tu bym upatrywała pozytywnych aspektów, natomiast tutaj wspomniał pan o zatrudnieniu właściwych ludzi. Nie ma ilości pieniędzy, która zagwarantuje sukces. To są kompetencje i właściwie podejmowane decyzje. I na pewno tutaj ChatGPT nas nie wyręczy i na pewno ważne są kompetencje osób, które będą te decyzje faktycznie podejmować. I na kompetencjach i na innowacyjności budowałabym ten biznes.
W tej chwili informacje, które mamy, one są szczątkowe, tak? Nie wiemy dokładnie, w którym kierunku to ma pójść. Z tego, co ja obserwuję, to my nie potrzebujemy samochodów, które będą rywalizowały z osobowymi samochodami, czy chińskimi, czy nawet tymi niemieckimi, tak? Natomiast jest ogromna nisza samochodów specjalistycznych, które są dla przemysłu, dla usług bardzo istotne. I te samochody zamawiane gdziekolwiek za granicą to są pojedyncze samochody, pojedyncze sztuki, w związku z tym cena ich jest bardzo wysoka. I tutaj uważam, że może być ta produkcja naszych samochodów naprawdę opłacalna, rentowna i gdyby to w tym kierunku poszło, to jestem całkowicie za.
A mamy właśnie auto, znaczy jedno, prototyp wybudowany, który podobno zasięgiem bije wszystkie inne na głowę, ma największy na świecie. Więc jest tutaj nad czym myśleć. I na koniec już trwają prace nad programem najmu senioralnego. Mają się skończyć w tym kwartale. Program zakłada, że seniorzy, którzy posiadają własne mieszkania, które nie są dostosowane do ich potrzeb, bo na przykład na wysokich piętrach, bez windy w budynkach, będą mogli wynająć swoje mieszkanie gminie, zachowując do tego mieszkania prawo własności, zamieszkać w lokalu komunalnym dostosowanym do potrzeb osób starszych. No i ważne jest, że po zakończeniu najmu tego senioralnego mieszkanie, którego właścicielem był senior, a wynajął je gminie, wraca do tego seniora lub w przypadku jego śmierci wchodzi w skład spadku dla spadkobierców. I chciałam podpytać państwa, wady i zalety tej propozycji. Czy Polacy będą skłonni, żeby korzystać z tego?
Może zacznę od tego, że nie wiem, czy będą mieli wybór. I to, że w ogóle takie rozmowy się zaczynają, jest fantastyczne. Jaką to formę przyjmie, czy to będzie rentowne, czy to się sprawdzi, no to znowu trzeba będzie tutaj pomyśleć. Natomiast trochę nie mamy wyboru. Zmiany demograficzne są dla nas bezlitosne. Żyjemy coraz dłużej. Kto z nas mieszka tam, gdzie mieszkali jego dziadkowie? Prawie nikt. Bardzo mała ilość ludzi faktycznie się osiedla, więc zmiany demograficzne pod tytułem robimy się coraz starsi. Kobiety dużo częściej pracują, a opiekę nad osobami starszymi wymagającymi pomocy zwykle świadczyły kobiety. W tej chwili kobiety są aktywne zawodowo, nie mają już tej przestrzeni i chcą dalej iść w tym kierunku, więc tutaj nam się troszeczkę ucina. Robimy się coraz bogatsi, więc troszeczkę bardziej wymagający, wybredni, jesteśmy gotowi zapłacić za pomoc. Nie oferujemy jej ze względu na zobowiązania więzów rodzinnych i tak dalej. Więc idziemy w tym kierunku i nieubłagalnie rozwiązania są potrzebne. Samotność i ubóstwo wśród osób starszych i taka niedołężność, niemożliwość prowadzenia samotnego życia w pojedynkę, nie samotnego, ale życia w pojedynkę, jest coraz trudniejsze. Czy mamy inną wyjście? Być może są inne alternatywy, ale jakieś wyjście musi zostać zaproponowane, bo będziemy mieli niedługo naprawdę bardzo, bardzo duży problem. Dla mnie jeszcze dużym znakiem zapytania, jak już to mieszkanie jest, czy tam jest dostęp do ochrony zdrowia, do opieki, która jest nieunikniona w takim wieku, tak? To mogą być bardzo małe problemy, mogą być wyższe, ale dostępność bądź transport do takich miejsc jest istotne. No i czy tam przyjedzie autobus? Jednak ten transport poza dużymi miastami, wszyscy widzimy, że powoli wygasa, jest coraz mniej popularny, jest coraz mniej połączy, nawet w małych miastach. Ja pochodzę z Elbląga i tam ilość autobusów, częstotliwość dramatycznie spada. A potrzeb jest coraz więcej, ponieważ seniorzy nie posiadają samochodów, nie chcą się poruszać samochodami, bądź nie są mobilni na tyle, żeby się poruszać. Więc mieszkanie super, czy tam dojedzie autobus z obniżoną podłogą? To jest moje pytanie.
Państwa zdaniem?
Polityka senioralna będzie nam towarzyszyła coraz częściej w następnych latach. To, co było powiedziane, z pewnością się zgadzam z tym. Potrzebujemy systemowych rozwiązań. Tak, widzimy, ja widzę, mieszkam blisko Zaspy przy morzu, widzimy, że te osiedla się starzeją. Tak? Młodzież jest na południu Gdańska. I te problemy będą, nie uciekniemy od nich, będziemy musieli je rozwiązać, więc prędzej czy później ta polityka i te rozwiązania będą wchodziły coraz częściej, więc to oczywiście szczegóły są do uregulowania. Ale to jest chyba dobry krok, tak? Też często jest tak, że te modele rodzinne, te pokoleniowe się zmieniają, tak? Rodzice zostają sami na starość, a dzieci emigrują, tak? Mają własne rodziny. I ciężki temat, ale wymagający na pewno rozmowy i wymagający stworzenia spójnej polityki i zasad i reguł, tak.
A często też seniorzy mieszkają w bardzo dużych mieszkaniach, tak, które tak jest im ciężko utrzymać, na przykład to jest kwestia tak, czynszów, kiedyś... remontów.
Kiedyś było tak, że kupowaliśmy jedno mieszkanie na całe życie. Teraz, no, ja już reprezentuję pokolenie, gdzie kupujemy mieszkanie dostosowane do naszych potrzeb, tak? Mamy mniejsze, kupujemy większe, zmniejszamy w zależności od tego, gdzie chcemy żyć i jakie mamy potrzeby. Natomiast faktycznie bardzo często te mieszkania były przeznaczone dla rodzin. Rodziny wyjechały, mają swoje rodziny, małżonek, współtowarzysz odszedł z tego świata i faktycznie problem pojawia się w utrzymaniu takiego mieszkania, ale myślę, że takie mieszkania senioralne świetnie rozwiążą problem samotności seniorów, bo to jest olbrzymi problem jednak, że my nie mamy jeszcze takich miejsc w Polsce, które są w innych miejscach, o których możemy się dobrze nauczyć, gdzie faktycznie seniorzy się skupiają, gdzie spędzają razem czas, gdzie nie siedzą samotnie w domu i nie czekają czasami miesiąc z nikim nie rozmawiając, więc myślę, że to społecznie jest nam szalenie potrzebne.
Ja myślę, że nie powinniśmy tego rozpatrywać w takim układzie statycznym. Zresztą mówię, że są dwa tematy, które są właśnie, znaczy pomijam jak gdyby nas i wiekowo, ale kwestia mieszkań i kwestia leśnictwa to są tematy, które trzeba rozpatrywać w dziesięcioleciach. I chyba większość z nas popełniała błąd. Jak ja budowałem dom, to miałem dwóch synów, tak? W związku z tym się budowałem na cały dom. Dziś jesteśmy tylko z żoną i właściwie trzy pokoje w tym domu są kompletnie niewykorzystane. Ale no, nie zmieniamy. Nie wiem, czy nie powinniśmy czegoś takiego zrobić. Uważam, ta propozycja jest ciekawa do dalszego jak gdyby rozpatrzenia, bo to, tak jak tutaj mówiliśmy, to nie jest tylko kwestia przenieść kogoś z jednego mieszkania do drugiego, żeby było mu wygodniej, ale stworzenia pewnej infrastruktury, miejsca, gdzie ci ludzie mogą się pojawiać, bliskości do pewnych rzeczy, które muszą być. Oni nie to co z tego, że przeniesiemy je w inne miejsce, jak będą musieli pojechać do hipermarketu, a nie będzie jakiś lokalny sklep, gdzie mogą 50-100 metrów zrobić, żeby zrobić sobie zakupy. A ten temat jest mało omawiany, bo generalnie to temat mieszkalnictwa to jest właściwie na tą chwilę. Mamy 2 miliony według spisu wolnych mieszkań, potrzebujemy 2 milionów mieszkań. Ale to nie jest rozwiązanie, które cokolwiek, nawet gdyby ktoś w tej chwili to wszystko pomieszał, to nie załatwia całego tematu. To naprawdę wymaga głębszej, dłuższej dyskusji, poważnej dyskusji.
I do tematu będziemy wracać, ale już nie dziś, bo czas nam się skończył. Bardzo serdecznie dziękuję moimi i Państwa gośćmi. Byli dziś Ewa Navarro-Mora, dyrektor zarządzająca Swarovski Global Business Services, Marek Krzykowski, menadżer AK Construction, Radosław Wika, dyrektor Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Audycję realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Spotkam się z Państwem jutro 5 minut po godzinie 10, a gościom w studio i słuchaczom bardzo serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.
Również dziękujemy
Państwu.